Panie i panowie, gościmy w Tucznie. Stacja SGGW, nie, stacja, która udziela pomocy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesora Jana Szyszko, który w prime time o godzinie 8.10 będzie, jak to powiem w slangu radiowym, trzepany z tych wszystkich ważnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, jak to mawiał Mikołaj Kopernik, prawda zostanie światu objawiona. Ciekawe, czy ktoś będzie chciał to w całości i wiernie zacytować. Nie sądzę, ale trzeba próbować. Natomiast z nami jest pan Krzysztof Hara, burmistrz miasta gmin Tuczno. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Trochę się pan zasępił, jak powiedział mój poprzedni gość, pan Alojzy Majchrzak, że trochę na układy nie ma rady i układziki i tak dalej i nie ma tego miecza Demoklesa. Szczerze.
Myślę, że tutaj pan wywnioskował to tylko z tego, że od dwóch kadencji mieszkańcy wybierają większość radnych z jednego obozu rządzącego i może dlatego, że ta opozycja ciągle jest taka słabsza w Tucznie i tutaj kolega pan ma jakby tutaj taką po prostu takie prawo do mówienia, że nie mamy takiej silnej opozycji.
Ale lubicie się z panem Alojzym, prawda?
Tak, tutaj nie ma żadnych możliwości takich, żeby kogoś nie lubić po prostu.
No, proszę im powiedzieć o specyfice tego miejsca, bo powiem szczerze, że my objeżdżając z Radiem Wnet, wracając do źródeł, napotykamy masę wspaniałych inwestycji, działań właśnie takich samorządowych. Czy to jest Skoczów, serdecznie pozdrawiamy Skoczów, czy to jest Racibórz, czy to jest chociażby Nysa. Niezwykłe rzeczy dzieją się właśnie w takich małych miejscach, małych gminach. Czym Tuczno może zaskoczyć słuchaczki i słuchaczy w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8? Inwestycją, czymś niezwykłym, coś może zaskoczyć, tak po prostu.
Tuczno ma dwie inwestycje. Jedna inwestycja to jest gospodarka w obiegu zamkniętym, która polega na tym, żeby kompleksowo zamknąć wszystko, co jest wytwarzane i produkowane w naszych granicach administracyjnych. A drugi program to jest klaster energetyczny, czyli gmina samowystarczalna energetycznie. I mamy takie dążenie, żeby w przeciągu 2-3 lat najbliższych zamknąć całkowicie gminę samowystarczalną energetycznie, czyli w zieloną energię. To są takie dwa standardowe programy, które w większości odróżniają się od innych regionów, bo chyba z tego, co tak się bardziej orientuję, to są 2-3 gminy w Polsce, które dążą do takiego po prostu samowystarczalności energetycznej i gospodarce w obiegu zamkniętym.
Jak to wygląda procentowo, czyli to, co się nabywa, powiedzmy, przez sieci trakcyjne, a to, co wytwarza się na miejscu?
Dzisiaj to, co wytwarzamy na miejscu, to jest aż 52% energii naturalnej, czyli brakuje nam 48%, żebyśmy gminę zamknęli samowystarczalną energetycznie.
No ale podobnie trzeba za to płacić. Produkujemy energię i trzeba jeszcze państwu za to płacić, że robimy fajną rzecz pod tytułem produkujemy energię.
Tak jest, ale po to został stworzony klaster energetyczny, żeby w przyszłości także każdy miał z tego zysk, czyli zmniejszone rachunki jednej osoby po prostu, gdzie będzie po prostu każdy mógł sobie zaoszczędzić trochę środków finansowych.
Czyli klaster, pewien rodzaj spółdzielczości podmiotu. Wierzy pan w spółdzielczość, mimo że to było wyświechtane w czasach poprzedniej, w cudzysłowie, świetności matki partii nieboszczki?
W przyszłości jest taka szansa, żebyśmy mieli tą spółdzielczość, żeby każdy mógł w większości tutaj, jak już mieszka, to mieć uzysk po prostu osobowy. Ale w przyszłości tak. Dzisiaj to jeszcze jest dosyć ciężko, bo mentalnie, jako my obywatele, mamy trudność z tym, że jak coś byłoby związane z samorządem i samorząd by miał zarabiać, no to wiadomo, że coś muszą z tego mieć. Dlatego jeszcze tutaj mamy trudność, jeżeli chodzi o taką mentalność, ale w przyszłości myślę, że tak.
Od przybytku głowa nie boli, panie burmistrzu. Pan burmistrz Krzysztof Hara, naszym gościem w poranku Wnet z Tuczna, z tego niezwykłego, urokliwego miejsca, no bo tak, i wokół Park Narodowy, i rezerwaty, woda, lasy, z drugiej strony inwestycje, z drugiej strony chęć tego zaspokojenia własnych energetycznych potrzeb. Jak to wszystko pogodzić, żeby był wilk syty i owca cała, czyli i ekologia, i naturalne ukształtowanie terenu, a z drugiej strony rozwój, progres i dobrobyt mieszkańców gminy i miasta.
Co ciekawe, to w gminie też no to się udało. Z względu na to, że jeżeli mamy w cudzysłowie ograniczenia przyrodnicze, gdzie nie możemy inwestować na tych terenach, to dzisiaj się okazuje, że nie szkodzi to, że jeżeli chodzi o inwestycje, które wykonujemy na gminie Tuczno, w żaden sposób nie przeszkadzają, jeżeli chodzi o te tereny ochronne, bo wszystkie tereny ochronne, które się znajdują, to w większości nie wchodzą w nasze strefy inwestowania.
Krótko i precyzyjnie, pan Krzysztof Hara, uśmiechnięty, przygotowany, a naprawdę nie ustalaliśmy żadnych pytań. No to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które bezpośrednio związane będzie z tym, co nazywa się promocją rejonu. Czy profesor Jan Szyszko jest dobrym promotorem terenu, miasta i gminy i od razu jak ktoś myśli Tuczno, to wyobraża sobie fizis profesora Jana Szyszko? Jak to jest?
No, bardzo mocno, bo od iluś tam tygodni, czy nawet powiem inaczej, miesięcy, to najpierw wszyscy pytają się o stodołę pana Jana Szyszki, a później dopiero o zamek, czyli swoją rolę tutaj odegrał znakomicie.
No to powiem taką anegdotę, ponieważ mój diamentowy zespół wczoraj, ja powiedziałem, że bardzo blisko będziemy nadawać nasz dzisiejszy program. No i więc młodzież moja radiowa zastanawiała się, gdzie to może być, więc powiedziałem, że to jest ta budowla. Więc to tak jak w pewnej komedii filmie. Czy to jest ta budowla? Tak, to jest ta budowla. No i było takie zaskoczenie, bo jednak to, co w mediach liberalnych pisano, opisywano, no to chyba każdy wyobraża sobie to zupełnie inaczej. Natomiast profesor Jan Szyszko jest zwykłym, szarym zjadaczem chleba, który normalnie traktuje wszystkich ludzi i wszystkimi rozmawia i wszystkim udziela gościny, wsparcia i pomocy, o czym będziemy rozmawiać po godzinie 8:10. Natomiast z tą promocją niech mi pan powie, czy łatwo jest się przebić pod kątem właśnie tego, by sprzedać uroki turystyczne i legendarne. Przecież pani z panią Lidią na ten spacer umawiamy się, by zobaczyć tą białą damę i to wszystko jak gdyby tak połączyć ze sobą, bo takich urokliwych miejsc, szczególnie tutaj w okolicy Drawska Pomorskiego, Bornego Sulinowa i Tuczna jest bardzo, bardzo dużo, więc czym wygrywać, czym przyciągać, że to właśnie tutaj mają przyjeżdżać słuchaczki i słuchacze Radia Wnet?
W większości to musi być to musi być troszkę inny turysta. Ten, który nie chce mieć 5-6 osób na 1 metrze kwadratowym jak na Mazurach, to wtedy wybiera Tuczno.
I to jest niezwykłe zaproszenie. Nie ma tłoku. Piękne i zacne słucharki. Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8 i bez problemu można tutaj znaleźć kawałek nieba nad swoją głową. No można też, nie wiem, przerobić kajak na smoczy kajak, tak jak opowiadała pani Lidia Sałachub i przepłynąć te nasze piękne, cudne akweny. Panie i panowie, jest godzina 7:49. Panu burmistrzowi Krzysztofowi Harze dziękuję za udział w naszym programie. Do zobaczenia, bo będziemy tutaj powracać. No i cóż mogę powiedzieć, za chwilę będziemy wywoływać naszego niezwykłego korespondenta, mojego przyjaciela Pawła Bobołowicza, który przemierza Ukrainę wszerz i wzdłuż. Szczęście, panie i panowie, niegdyś jego wielkość Julian Tuwim napisał te metafory, a dżentelmeni z formacji The Polish, rodem z Bielska Białej, pozdrawiamy też naszą Mysłajkównę, Anna Mysłajek, niedaleko Bielska Białej, płyta 99 lat i szczęście. Mój kolejny gość, panie i panowie, poranek z Tuczna. 31 dzień naszej radiowej podróży, pani Bożena Sobota, mieszkanka wsi Martew. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bliżej mikrofon, pani Bożenko. Czytamy o tej miejscowości, że położona niespełna 3 kilometry na południowy zachód od Tuczna. O tej wsi niezwykłej będziemy rozmawiać i o tym rondzie malowniczym. Pani Bożena już się uśmiechnęła do mnie w tym momencie, że zdradzam jakieś szczegóły. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, bo pani też jest związana z tym miejscem, ze stacją profesora Jana Szyszko i rzecz, która tak może zastanawiać, a propos tego, co my mówimy na antenie Radia Wnet, że budujemy szacunek Polek i Polaków do samych siebie, no ale często pod kątem działalności pana profesora, powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie rzeczy o tolerancji, że szanujemy przeciwników politycznych, że szanujemy inne opinie, no są po prostu dubami smalonymi, cytując wieszcza Adama Mickiewicza z pewnego wiersza, o którym mówimy, że jest taką założycielskim wierszem epoki romantyzmu. Proszę mi opowiedzieć o tych podcięciu, sławetnym podcięciu tych niezwykłych drzew, których tutaj brakuje. Jak to było? Jak to się wydarzyło?
No, dokładnie nie wiadomo, kiedy te drzewa zostały podcięte. Okazało się, że 5 drzew wiatr przewrócił. Myśleliśmy, że to jest wycięte tylko te 5 drzew. Po chwili okazało się, że drzewa są wszystkie prawie podcięte. To trzeba być dopiero wandalem, żeby wleźć, wyciąć komuś drzewa. Drzewa, które nie przeszkadzają nikomu, są na prywatnej posesji. To jest niezrozumiałe. Co ludźmi kieruje?
Ale przekaz poszedł w świat, że przecież no, profesor Szyszko ustawił pod siebie ustawę, wyciął nocną porą i już. No bo też były takie wizyty różnych dziennikarzy stacji radiowych,
no,
telewizyjnych.
No to prawda, najbardziej to nas okupowali tutaj TVN.
I co robili?
No próbowali wejść na posesję, puścili sobie później drona, przekaz poszedł jaki poszedł.
Mhm. Rozmawiali też z panią?
Tak.
I?
No i widocznie im się moja wypowiedź nie podobała, bo sugerowali właśnie, że wycinka drzew to jest, że profesor na to zezwolił, że wręcz, że kazał, ale to jest po prostu ustawa, która na swoim posesji robię to, co chcę. Ja posadziłam kwiatka czy drzewko i jest to moje i niech nie powinien decydować o tym, czy ja go chcę przesadzić, czy ja chcę wyciąć, bo sadzić coś innego.
Pani Bożena Sobota, jak taka rasowa republikanka, to by redaktor Wojciech Cejrowski powiedział. Tak, pani Bożeno, dobrze pani mówi. Pozdrawiamy redaktora Wojciecha Cejrowskiego. Natomiast niech mi pani powie trochę o tej specyfice, bo pani może obserwować i pana profesora Jana Szyszko przy pracy, jak spotyka się z ludźmi, jak też rozmawia z mieszkańcami, zwykłymi, uśmiechniętymi mieszkańcami miasta i gminy Tuczno. Niech mi pani powie, czy można zaryzykować stwierdzenie, że to jedno z takich miejsc na mapie tej części Polski, które tętni życiem i, nie wiem, odwiedzają znamienite osobistości? Jak to wygląda od kuchni?
To prawda. Mamy tutaj dużo gości, znamienitych gości. Pan profesor wykazuje dużo cierpliwości dla zwykłych ludzi. Każdego wysłucha, każdemu doradzi. Jest po prostu dobrą osobą. Jest dobrym człowiekiem.
No dlaczego ekologom kupował pączki, jak było zimno?
A z głodu mieli umrzeć, jak się przypieli?
No ja nie wiem, no ja bym nie serwował pączków.
Pan profesor jest dobrą osobą, proszę pana, tak jak powiedziałam.
Kochać bliźniego, tak, jak siebie samego. Pani Bożena Sobota, mieszkanka wsi Martew, naszym gościem. A niech mi pani trochę powie o specyfice, bo tutaj taki cytat sobie znalazłem. W 1731 roku, jak podają panowie Zbigniew Boras, Ryszard Węcki w historii powiatu wałeckiego w Zarysie, nawet chłopaki z Martwi napadły na pruskich dragonów, którzy siłą zabrali ze wsi rosłego owczarza, by wcielić go w rekruty do swojej armii. To rzeczywiście chłopy z tej miejscowości wsi Martew to takie chłopy na skwał i bitne, skore do...
W innym wydaniu... Opowieści o historii Martwi wyczytałam, że to nie chłopaki, tylko chłopki. To jest zasadnicza różnica. Odbiły owczarza, co będą im dragoni zabierać chłopów. No. Także to jest taka sprawa dyskusyjna, czy to były chłopaki, czy chłopki.
I to jest niezwykła puenta tej rozmowy. Panowie, jeżeli poszukujecie odpowiednich kandydatek na małżonki, no to tylko i bitnych, które was obronią. No w dobie tych wszystkich poprawności, ości i tak dalej, to takie kobiety na skwał jak najbardziej, no to tylko do wsi Martew, niedaleko Tuczna. Pani Bożena Sobota była moim gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Panie i panowie, za niespełna 2 minuty, godzina 8, oddajemy głos do studia w Warszawie. 7:58, Radio Wnet w drodze, 31 dzień naszej podróży, stacja Tuczno.
A ze studia w Warszawie witam państwa, Aleksander Wierzejski, i mamy przed sobą stos dzisiejszych gazet, nasz dziennik, bo od tej strony politycznej na parzanki zaczniemy przegląd prasy. Zaczyna okładkowym tekstem o sobotniej spotkaniu modlitewnym pod oknem papieskim w Krakowie. Zebrało się od 5 do 10 tysięcy osób, które manifestowały swą solidarność z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Słowa metropolity krakowskiego ostrzegające przed tęczową zarazą, czyli niszczycielską dla człowieka i narodu ideologią LGBT, stały się przyczyną ogromnego ataku ze strony środowisk liberalno-lewicowych, pisze Sławomir Jagodziński w okładkowym tekście. Kolejna wiadomość, o której przypomina nasz dziennik, to zezwolenie Unii Europejskiej, czy umowa Unii Europejskiej na import wołowiny do Unii. To jest 45 tysięcy ton wołowiny amerykańskiej, która przywiezie do które przypłyną do Europy na osiągnięcie tego pułapu 35 tysięcy ton ze Stanów Zjednoczonych potrzeba 7 lat. W pierwszym roku obowiązywania umowy do Europy zostanie przywiezionych 18,5 tysięcy ton wołowiny. A co? Jak na to reagują polscy producenci? Ano, polscy producenci pokazują, że antrykoty z polskich jałówek jeszcze kilka lat temu kosztowały ponad 30 zł za kilogram. Dzisiaj za te najwyższej jakości trzeba zapłacić 80 zł, a amerykańskie będą kosztowały 120 zł. Będzie więc punkt odniesienia, który pozwoli wyżej wycenić polską produkcję. O festiwalu kresów w Mrągowie pisze Zenon Baranowski. To jest 25. edycja festiwalu muzycznych zespołów z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii. Wszyscy ci ludzie przyjechali, śpiewali w Mrągowie. Była szansa posłuchać w miniony właśnie weekend. Gazeta Polska również na pierwszej stronie pisze o arcybiskupie Jandraszewskim i poparciu, jakim cieszy się w kościele. Kilka tysięcy osób zebrało się w sobotę w Krakowie, aby wyrazić poparcie. Wśród nich dużą grupę stanowiły kluby Gazety Polskiej. Na trzeciej stronie, właściwie na piątej, nowe propozycje dla rolników, a na stronie piątej Płock i Parada Równości. Tamtejsza Płock napędza Równość. Pierwszy w tym mieście Marsz Równości odbył się, zorganizowany przez środowiska LGBT. Wzięło w nim udział około 1000 osób, głównie przyjezdnych. Honorowy patronat nad marszem objął prezydent miasta Andrzej Nowakowski z Platformy Obywatelskiej. Marek Martynowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, mówi Codziennej: to było wydarzenie tylko i wyłącznie polityczne. Oczywiście o tym bardzo dużo pisze Gazeta Wyborcza. Po drugiej stronie spektrum politycznego Płock napędza Równość. W pierwszym tekście czytamy i dowiadujemy się o chłopcu, 15-latku, który trzymał krzyż i chciał w ten sposób zatrzymać, wyrazić swój protest przeciwko marszowi środowisk lesbijek, gejów, transseksualistów i biseksualistów. Czytamy teraz cytat z Gazety Wyborczej. Wśród przeciwników Marszu Równości była grupka małych dzieci, chłopców w wieku 10-12 lat, wyrzykująca obelgi i pokazująca obsceniczne gesty. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zawiadomił w tej sprawie płocką prokuraturę i będzie też wnioskował do sądu rodzinnego o ograniczenie praw rodzicom, którzy zachęcali dzieci do wulgarnych zachowań. Również rodzice 15-latka, który stanął z krzyżem, będą mają przed sobą perspektywę takiego procesu o odebranie praw rodzicielskich. W Gazecie Wyborczej jeszcze na okładce informacje o bokserze Dawidzie Kosteckim, który popełnił samobójstwo. Zdaniem autorów to samobójstwo mogło być upozorowane. Gazeta twierdzi, że bokser ujawnił aferę, której obyczajowe tropy wiodą do najwyższych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pisze o tym Agnieszka Kublik, Wojciech Czuchnowski, Marek Kruczek, więc okazuje się, że mecenas Roman Giertych, pełnomocnik rodziny boksera, złożył wniosek o ponowną sekcję i zmianę kwalifikacji prawnej w śledztwie badającym okoliczności śmierci boksera. Chce, by zbadano, czy doszło do zabójstwa. Gazeta Wyborcza nie poświęca za to ani jednej linijki sprawie tajemniczego samobójstwa pana Jeffreya Epsteina. 66-letni amerykański miliarder, aresztowany w sobotę 6 lipca, został znaleziony martwy w sobotę rano, czyli około 18-12 naszego czasu. Jeffrey Epstein był między innymi narzeczonym, kochankiem Ghislaine Maxwell, córki Roberta Maxwella, brytyjskiego potentata prasowego i polityka, który w niewyjaśnionych okolicznościach zginął w 1991 roku. Sam Epstein miał willę w Palm Beach, zamek w Santa Fe, dwa samoloty, w tym Boeinga 727, jednego z nich nazywanego Lolita Express używano do latania na jego wyspę i był bardzo dobrze powiązany z elitami Stanów Zjednoczonych. To tajemnicze morderstwo wstrząsnęło opinią światową i dalej nie wiadomo, o co chodzi. Między innymi był przetrzymywany w Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku. Tam nie powinno dojść do żadnych wypadków, a jednak został znaleziony martwy. No i mamy na przykład informacje z internetu o tym, że sam Epstein po 5 tygodniach odsiadki zamierzał podać nazwiska osób, z którymi współpracował. Dowiadujemy się też, że jest pełna lista osób, którzy popełnili samobójstwa. Ta lista liczy 46 nazwisk i byli oni w jakiś sposób związani z małżeństwem Clintonów. Kolejny tekst, który warto rzucić okiem. Polska The Times. Dlaczego doszło do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu? Pisze o tym Agaton Kosiński. Dlaczego Elżbieta Witek zaledwie 66 dni kierowała pracami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Trudno wskazać, co przesądziło w rzeczywistości. Pierwszy powód to to, że pani Elżbieta Witek świetnie pasowała do fotela marszałka. Mandat posła sprawuje nieprzerwanie od 2005 roku. Drugi powód związany jest z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Kiedy obejmowała ten resort, mówiła, że nie bardzo będzie się musiała tego uczyć i ma mało czasu. Trzeci to problemy, które pojawiały się w czasie urzędowania przy ulicy Batorego w Warszawie. Na przykład taka sytuacja z Białego Stoku. Czy to wszystko zaważyło? Czy Agaton Koziński dobrze interpretuje państwa ocena? Zapraszam do lektury. W dzienniku Polska The Times ciekawa wkładka dotycząca pierwszego powstania śląskiego 1919 roku. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, napisał: ślubowali walczyć o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku Polacy na Śląsku zbrojnie upomnieli się o swoje prawa. Wybuchło pierwsze powstanie śląskie. W rocznicę, właściwie w przeddzień rocznicy, wielka defilada. Chyba trudno lepiej uczcić to święto. Tyle w tym przeglądzie prasy. Następny już za 50 minut. Serdecznie Państwa zapraszam.